przyjemnością
program o popkulturze. Ania Konieczyńska
i ja, Anna Tatarska.
Przygoda, każdej chwili szkoda. Szykuje się w kinie i w telewizji lato pełne przygód, co nas bardzo cieszy, bo chcemy i do kina, i przed mały ekran siąść do przygody, nie tylko na wakacyjnych własnych wypadach. I cieszy nas też z innego powodu, bo lubimy bardzo kino nowej przygody lat 80. i cieszymy się, że może czeka nas po kilku latach chudych powrót tej tendencji.
No właśnie, bo kiedy myślimy o wakacyjnej przygodzie, to mam wrażenie, że te pierwszy zespół skojarzeń bywa nieco inny, ale tematy romantyczne już w tym sezonie omawiałyśmy. Więc tym razem, chociaż one tam się będą w tle pewnie jakoś tak troszeczkę pojawiać, koncentrujemy się jednak na takiej przygodzie, która jest no, nierozerwalnie połączona z wiedzą, z odkrywaniem świata, z emocjami, z jakimś takim rodzajem, może nawet dziecięcego entuzjazmu, który reprezentują zarówno twórcy, jak i bohaterowie filmów, o których będziemy dzisiaj mówić.
Tak, zaczynamy jak zwykle od nowości. Bardzo mnie cieszy, że powstanie i powstaje i będzie już za chwilkę, w połowie lipca, Pan Samochodzik i Templariusze na Netflixie. To jest jedna z moich absolutnie ukochanych lektur z dzieciństwa. Nie dam sobie wmówić, że jest to guilty pleasure. Jest to absolutnie kanon, jeśli w ogóle możemy posługiwać się dzisiaj pojęciem kanon. Nie byłam specjalnie tomkowa. Zawsze wydawało mi się, że tomki były jednak profilowane dla chłopaków, a może nie o to chodziło. Może chodziło o to, że jak to zawsze kąśliwie mówił mój tata, interesowały mnie książki, a nie to, gdzie jechaliśmy, bo zawsze na wakacje brałam całą walizkę lektur i podczas długich dróg samochodem, jeszcze to były, wiecie, lata 90., więc te samochody jeździły wolno, nie było w nich klimatyzacji, więc wszystkie wyjazdy na południe Europy wiązały się z dosyć dużym wysiłkiem, no to ja zamiast patrzeć na tą przełęcz Brenner, którą przekraczaliśmy, żeby do słonecznej Italii się dostać, miałam nos wlepiony w lekturę i na przykład właśnie w Pana Samochodzika, więc tak, ja wolałam zdecydowanie odkrywać, jeśli w ogóle Nowe Lądy, no to i tak na kartach książki, a raczej nie Nowe Lądy, tylko Skarby. Pan Samochodzik mnie absolutnie urzekał tym, że pokazywał no, jednego silnego protagonistę, Pana Samochodzika, który jednak był otoczony zawsze gromadą pomocników bardziej i mniej interesownych. To były i dzieci, i dorośli. I wszyscy wspólnie oddawali się poszukiwaniom skarbów, tylko że to poszukiwanie skarbów miało taki też wymiar po prostu mocno edukacyjny. To było nie tylko kopanie w ziemi, ale też kopanie w historii, kopanie w wiedzy, kopanie w książkach.
My mówimy o produkcji Netflixa, której żadna z nas niestety jeszcze nie widziała. Ten serial jest owiany
ścisłą
tajemnicą. Ja byłam tylko na takiej prezentacji programowej, gdzie mówiono mniej więcej o tym, jak to ma wyglądać. Natomiast jakby to ująć, takie plotki insiderów sugerują, że być może wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Mam wrażenie, że zresztą mamy teraz taki okres boomu na reinterpretację klasyków. Przypomnijmy, że Netflix to nie jest materiał na dzisiejszy odcinek, ale przerobił też Znachora na przykład.
Wrócimy do tego.
Tak, w swoim czasie. Natomiast ten nowy Pan Samochodzik i Templariusze ma być rzeczywiście absolutnym postawieniem na głowie wszystkiego, co było wcześniej i nie jest adaptacją starego scenariusza, tylko takim przemyśleniem go na współczesną wrażliwość z bardzo dużym podkreśleniem ról dziecięcych i kobiecych. I muszę przyznać, że to jest coś, na co ja bardzo czekam, bo mam wrażenie, że umiejętne połączenie jakiejś takiej szczerości i ideowej czystości klasyka, jednak z pewną adaptacją, taką dopasowaniem do współczesności, to jest coś, co potrafi naprawdę bardzo pięknie działać i dla mnie tak jest właśnie z nowym Indianą Jonesem.
Tak, to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów wakacji. Na Filmwebie numer jeden najbardziej oczekiwanych premier. Nie ma w tym nic dziwnego. Harrison Ford starzeje się świetnie. Ta franczyza troszkę już została pokryta patyną. Troszkę wydawało się, że trudno będzie ją zrewitalizować. Znowu, z tego samego powodu, o którym Ania mówiła przy okazji Pana Samochodzika. Teraz nie wystarczy nowa wersja, tylko musimy poddać klasyki, kanon reinterpretacji, żeby pomieścić wszystkie nowe dyskursy i przede wszystkim nowe role społeczne, co mi się też podoba przy superbohaterach, ale o tym za chwilkę. Aniu, opowiedz więcej o Indianie Jonesie.
No, emitujemy się już jakiś czas po premierze, więc pozwolę sobie tutaj, no może nie na jakieś radykalne spoilery, bo też nie ma obowiązku oglądać filmu dzień po tym, jak on wszedł do kin, ale możemy troszeczkę powiedzieć więcej na ten temat, tym bardziej, że ten film krąży już od maja, kiedy to miał swoją premierę światową na festiwalu filmowym w Cannes. I muszę przyznać, że ja zdecydowanie należę do klubu fanów tej nowej wersji, też pierwszego odcinka i ostatniego w ogóle, ale pierwszego, którego nie wyreżyserował Steven Spielberg, tylko na fotelu reżyserskim zastąpił go James Mangold, który wydaje mi się poradził sobie doskonale. No właśnie tu się wydarzyło coś, o czym mówimy, czyli została w ten film wlana współczesna wrażliwość. Czyli z jednej strony mamy taką klasyczną Indiana Jonesową historię. Cofamy się w czasie, dzięki technologii możemy obejrzeć odmłodzonego Harrisona Forda, który wygląda jak młody Harrison Ford, co jest dość niesamowite, ponieważ wiemy, ile on teraz ma lat, a to nie są sceny nakręcone 40 lat temu, bo przypomnijmy, że przecież pierwsza część miała swoją premierę w 80, a nie pierwszym roku, to już jest ponad 40 lat, 42. Dokładnie.
No tak, Aniu, bo niedługo właśnie znowu tak. Wracamy do tematu 40 urodzin urodzonych za tak 80 osób. Cicho. Tak. Więc Harrison Ford jest troszkę starszy od nas, ale tak, zaczynał troszkę karierę w latach 70, a w 80 pojawił się w jego życiu Indiana Jones, jego alter ego.
No i właśnie, słuchaj, ten Indiana Jones pierwotny z lat 80, bo te pierwsze filmy to był 81, 85 i 89 rok. No i potem ta kryształowa czaszka nieszczęsna, której nie lubię,
nie
ale to jakby nie, tak, spuszczam na to zasłonę milczenia. Bohater, myślę, że gdzieś tam właśnie duchowo się wywodzący bezpośrednio z kina Nowej Przygody, łobuzerski, odkrywca, mający wielką wiedzę, ale też wielką charyzmę, ekscytujący, ale, bo ja teraz oglądam te filmy z moim synem, oczywiście to on wymaga asysty, tak, bo tam jest dużo bardzo takich historycznych niuansów i tłumaczenia rzeczy, które no, dla prawie siedmiolatka są za trudne, ale da się to razem robić i jest to fajne. Ale też trzeba tłumaczyć to, że na przykład Indy, który przecież jest bardzo sympatyczny, jest też kurde szowinistą momentami. To jest bohater, który dogranej przez Kate Capshaw, bohaterki, performerki, mówi: laleczko, zamknij się, na przykład, tak? Moje dziecko było oburzone po prostu i nie rozumiało, dlaczego ten fajny facet się tak brzydko odzywa.
No i co powiedziałaś?
No, że to jest film z innych czasów, że wtedy te role takie były trochę inne i że to było okej, ale że teraz nie jest. Mówi, no właśnie, przecież nie jest.
Nie próbowałaś tłumaczyć, że był to słaby żart po prostu.
Nie, bo to nie był żart. Ale
właśnie, ale dzisiaj jest inaczej.
No tak, tak, dzisiaj jest zdecydowanie inaczej i ten nowy Indiana, którego oglądamy jako no blisko 80-latka, czyli bohatera w wieku Harrisona Forda, bo nowa część, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, jest podzielona na dwie płaszczyzny czasowe i rozgrywa się najpierw przed wojną, tuż przed wybuchem wojny w 1936 roku, a potem w latach 70. Obserwuje bohatera, no, który jest trochę niespodziewanie wrzucony w ostatnią przygodę, w bardzo trudnym momencie swojego życia, przeżywa osobisty kryzys, musi się zredefiniować, bo jego towarzyszką nagle jest grana przez Phoebe Waller-Bridge, jego córka chrzestna, młoda, pełna energii, ale też bardzo bezkompromisowa i zdecydowanie nie grająca właśnie w laleczki, tak, zawodniczka. No ale też wiesz, rozpad wieloletniego związku, jakaś tam strata i taka melancholia wdzierająca się w jego życie. Myślę, że to naprawdę bardzo ciekawie ubarwia tego bohatera, dodaje mu jakiejś takiej wieloznaczności, głębi i też rzuca całkiem inne światło na to, czym jest ta męskość Indiana Jonesa. Faceta, który do tej pory no, trochę był takim archetypem, prawda, męskiego mężczyzny właśnie, który z tym swoim biczem no, z jednej strony używa go tak czysto pragmatycznie, prawda, żeby przeskoczyć nad przepaścią albo, nie wiem, jakiegoś węża jak zwykle odgonić, ale tak naprawdę to też był taki trochę fetysz według mnie jednak. Wiesz, władczy facet z atrybutem właśnie, to gdzieś tam się ociera o sferę fantazji. No
znaczy
to teraz
na pewno,
już nie.
Znaczy na mnie jest tak, że skoro wpuszczamy inne narracje, inne wrażliwości, no to nie tylko dodajemy, ale też wzbogacamy same postaci męskie. No i kryzys męskości, o którym się mówi już od bardzo dawna, ale może nie od lat 80., musi rzutować na sposób przedstawienia bohaterów, nawet których już dobrze znamy. I też te niuanse nam pozwalają lepiej go zrozumieć, ale nie ujmują mu tej awanturniczości łobuzerii, bo chyba było tak kiedyś, że te postaci były po to tak jednoznaczne, czy tak jednowymiarowe, żeby były zrozumiałe lepiej, a dzisiaj będą lepiej zrozumiałe dopiero, kiedy będą niewymiarowe, znaczy kiedy będą pełnowymiarowe.
Na pewno tak, ale też myślę sobie, że jest coś ożywczego w tego typu produkcjach w czasach, kiedy kina takiego stricte przygodowego właściwie już nie ma, albo jeśli jest, to jest produkcja adresowana do grupy tak zwanej familijnej lub do dzieci. Że właściwie trudno jest znaleźć produkcję dla dorosłych i że kino przygodowe się kojarzy z czymś takim niedorosłym czy infantylnym.
Znaczy, rodzice muszą wysiedzieć w kinie, tak, patrząc w telefon.
Zaciskając pięści i się nudząc. I w tym sensie ten Indiana był dla mnie bardzo odświeżający, bo dla mnie jest coś niesamowicie charyzmatycznego w filmie, którego punktem wyjścia i w ogóle taką największą siłą napędową jest to, że bohater musi się czegoś dowiedzieć. Nie się z kimś pobić, nie wygrać kolejne starcie, nie znaleźć super broń, nie uciec, tak? I to jest to, co my często mówimy w kontekście też produkcji dla młodszych widzów, wychowywania wizualnego młodszych widzów, czyli szybko, szybko, głośno, mocno, bach, bach, tak? Coraz większe spluwy, coraz większe gadżety. No jeśli się nad tym zastanowimy, to współczesne ekwiwalenty tego kina przygodowego dla dorosłych, czyli nasze Marvele, nasze DC, to jest to samo. To jest to samo. To jest łupanka po prostu za łupanką, gdzie kwestie psychologiczne, a przede wszystkim właśnie ten głód wiedzy, który napędzał tych naszych bohaterów, jest na drugim, jak nie trzecim czy czwartym planie. A tutaj jednak wciąż jest na pierwszym. I dla mnie to było, Ania, szalenie ekscytujące. Muszę ci powiedzieć, że tam się pojawiają jakieś, wiesz, wynalazki, że masz film, w którym w ogóle pojawiają się, wiesz, filozofowie z przeszłości, że nagle ważne stają się wątki historyczne, no i od razu kończysz ten seans i musisz doczytać o wojnach fenickich, tak, bo trochę już zapomniałaś, ale może warto byłoby sobie jednak przypomnieć, czy, nie wiem, o początkach matematyki, że tam jest masa tropów, które są rzucone dla ciebie, możesz je podjąć, możesz ich nie podejmować, ale zostaje właśnie w tobie zasiany taki głód wiedzy, o którym ty mówiłaś w kontekście książek.
Jak w Panu Samochodziku, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo faktycznie, jeżeli wciąż żyjemy w paradygmacie szybciej, więcej, mocniej, no to cóż, no to jakby jesteśmy w takim transie kolorów, dźwięków, obrazów, że nie mamy czasu się zatrzymać, a te filmy i te książki, które odwołują nas do tego, żeby sięgnąć po informacje, gdzieś znajdują w nas ten punkt, którego może kiedyś byśmy się bali odsłonić. To znaczy, to jest takie coś, taka historia, którą mój mąż opowiada o swojej podstawówce. Nie jest to historia o nim, chociaż zawsze podejrzewałam, że to jest historia o nim, ale twierdzi, że chodzi o kolegę. No w każdym razie kolega, podobno rachityczny okularnik, którego ziadu został zaczepiony przez koszykarza 1,80 m w siódmej klasie podstawówki i tamten go popchnął, więc ten zareagował. No i ten okularnik rzeczony powiedział: powalczmy na umysły. I dostał z liścia oczywiście, bo nie zostało to odebrane
na co?
Pozytywnie. No właśnie, więc jakby to jest historia taka dosyć założycielska dla wszystkich kujonów, prymusów i okularników, którzy, mam poczucie, często w kinie też są spychani na margines. I w momencie, kiedy odkrywamy dla nich jakieś miejsce, odkrywamy miejsce dla nerdów, którzy właśnie dzięki temu, że mają ten głód wiedzy, są w stanie stać się superbohaterami, to jest to fajne przesłanie, które niesie za sobą popkultura dla tych, którzy są wciąż gdzieś uciśnieni przez tych dżoków, którzy przecież w Polsce są o wiele jeszcze mniej aroganccy czy ekspansywni jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? W sensie, że ta postać Indiana Jonesa jest dlatego fajna, że niekoniecznie on byłby tym futbolistą,
nie, który nie byłby.
Podrywacz liderki, więc tutaj...
Nie, no bo jest intelektualistą, profesorem akademickim i to też jest trochę opowieść o różnych cieleniach zaklętych w jednym ciele właśnie tej męskości, czy też w ogóle człowieczeństwa, tak? O tym, że każdy z nas ma kilka twarzy i fajnie jest, jak ma pole, żeby móc je wyrażać.
No i płynnie przeszłyśmy właściwie do klasyki i do Harrisona Forda, który ma jeszcze wiele twarzy i ewidentnie świetnie wychodzi mu granie mężczyzny o wielu twarzach, bo tak naprawdę przecież postacią drugą ikoniczną, nie wiem, pewnie by się fani pokłócili, która jest bardziej ikoniczna i pewnie są zwolennicy Indiany, a są zwolennicy Hana Solo. No przecież Han Solo ucieleśniony przez Harrisona Forda to jest ten sam typ, z pozoru beztroski, z pozoru awanturniczy, znowu momentami szowinistyczny, bo też mamy lata 70. i ta konwencja nie została jeszcze napiętnowana. Okazuje się tak naprawdę wrażliwcem, który ulega emocjom, który się zakochuje, który się troszczy o przyjaciół, który tworzy bardzo silne więzi. Więc te nieoczywiste postaci Forda gdzieś nam to kino nowej przygody w ogóle wiodą ku współczesności. I ale... też znowu Lucas jako dla Spielberga godny, no nie tyle konkurent, co właściwie taki...
Towarzysz?
Towarzysz, dokładnie, towarzysz ekranowy. Tej podróży. Mm. Mm-hmm. No, Gwiezdne Wojny w tych pierwszych odsłonach, czyli 4, 5, 6, no bo wiadomo, że tam to się wszystko, chronologia się pomieszała, to też są filmy, które oglądamy z naszymi synami. Zastanawiałyśmy się z Anią, dlaczego tak jest, że z większą chęcią pokazujemy im te stare odsłony niż nowe, bo tak naprawdę nowe mogłyby ich bardziej oszołomić gadżetami, mogłyby być bliższe trochę ich mentalności, ale z drugiej strony są pozbawione jakiegoś takiego cynizmu, który dzisiaj łatwo w kinie komercyjnym dostrzec. Wydaje nam się, że ten taki rodzaj niewinności, czy takiej czystości, to nie przeładowanie efektami, no po prostu, bo ich nie było, tylko skupienie właśnie na tych poszukiwaniach i w głąb, i wszerz, i wzdłuż bohaterów, gdzieś tak naprawdę bardziej rezonują z dzieciakami na takim uniwersalnym poziomie.
No myślę, że łatwo jest wskazać tutaj jeden dość oczywisty czynnik, mianowicie już troszkę o tym wspomniałaś, czyli jakość efektów specjalnych. I w tych starych filmach z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy czasów już deepfake'ów, prawda, no tam widać każdy szef i te fascynujące według mnie wciąż opowieści o, wiesz, budowaniu statków, które miały de facto, nie wiem, 50 centymetrów, ale były tak filmowane na namalowanym tle, że to wyglądało jakby naprawdę ten sokół tam, wiesz, po galaktyce się przemieszczał.
No to, wiesz, to się pochwała to rzemiosła, taki niby chałupnicze, tak. A z drugiej strony jak niesamowita kreatywność. Nie mówię, że nie ma kreatywności w efektach specjalnych, bo zawsze marzyłam o zawodzie projektanta mody w AI albo czymś w tym stylu, bo to daje niesamowite możliwości. Ale jednak to, jak filmowcy naginali rzeczywistość w imię dania widzom tej wycieczki w wyobraźnię, niesamowicie mi imponuje.
Ale to jest też ta opowieść, którą część słuchaczek będzie znać, bo może oglądała Fabelmanów, którzy przybliżają te pierwsze lata formatywne, też twórczo dla właśnie Spielberga, bo to taki para przecież autobiograficzny film. Czyli... wiarę w to, że można stworzyć coś innego właściwie z niczego w czasach, kiedy tych narzędzi takich bardzo zaawansowanych nie było, kiedy naprawdę trzeba było wszystko wymyślać od zera, tak? I kiedy to nie było naturalne, że ty możesz siąść i w ogóle zostać reżyserem, bo to już było dość abstrakcyjne, a jeszcze reżyserem czy reżyserką filmów, wiesz, fantasy czy sci-fi, gdzie nie masz programu, który można kupić, który ci zrobi ten statek, tylko to musisz go skleić, musisz wymyśleć, jak go sfilmować, jak zderzyć pociąg, jak ustawić kamerę, żeby to wyglądało. Dla mnie te opowieści są fascynujące, wiesz, młody chłopak, ręczna kamera, pewnie tam ósemka czy szesnastka i te chałupnicze filmy, które no, kreowały świat, do którego naprawdę wtedy nie było dostępu. W pewnym sensie o tym jest właśnie magia kina. Ale też myślę sobie, że inna odpowiedź jest taka, że te filmy zawsze miały w sobie ten wątek takiej podróży inicjacyjnej. Że to były jednak filmy o stawaniu się sobą, nie wiem czy dorosłym, tak, ale o procesie jakby wyczłowieczania się, dojrzewania i że
głębokiej transformacji poprzez doświadczenie, poprzez
tak, czy to
wspólnotę.
U bohatera właśnie, czy to we wspólnocie i że w pewnym sensie inne takie, no trochę młodsze, ale też można myślę powiedzieć współczesne klasyki, o których rozmawiałyśmy, czyli na przykład saga filmowa Władca Pierścieni, to jest ten sam wątek, tak, czyli też
no podróż,
historia,
która jest
rytm przejścia
w jakimś kierunku, a jednocześnie
przez siebie
w głąb. To jest w ogóle ciekawe, no bo też mówimy tak naprawdę tylko o produkcjach dziś z pogranicza fantasy czy science fiction. Trudno powiedzieć, że Indiana Jones jest filmem realistycznym. Tak naprawdę jak się nad tym zastanawiamy, no to każdy z tych filmów i seriali i książek ma jakiś rys tajemnicy. To zawsze jest niekoniecznie paranormalne czy też supernatural, jakkolwiek nazwiemy te odniesienia do rzeczywistości poza naszą rzeczywistością, ale jednak zawsze musimy uznać, że tego typu filmy pojawiają się, znaczy pojawiają się baśniowe elementy i że bez tego właściwie ta przygoda trochę się nie realizuje. No i tak samo też jest w Stranger Things, które stały się nowym klasykiem właściwie w dniu premiery, no bo w bardzo sprytny sposób nawiązywały właśnie do mistrzów lat 80. I też wprowadziły oczywiście te wątki nadprzyrodzone, też wprowadziły wątek inicjacji, też wprowadziły wątek wspólnotowego przeżywania przygód, już jakby z tym dystansem w stosunku do swojego materiału źródłowego. Ale jednak, czy jest przygoda bez przekraczania granic naszej rzeczywistości? To jest pytanie, które chciałabym sobie zadać tak naprawdę, bo też patrząc na to, co ogląda mój syn, ostatnio jest zafascynowany na przykład Piotrusiem Panem i bajką muzyczną i animacją i nowym filmem. I też jakby ten element baśniowy jest mu absolutnie potrzebny. I tak zastanawiałam się, czy na tym etapie rozwoju, no, jako ten młody widz, nie potrzebujesz właśnie tej takiej transgresji w świat, poza naszym światem, żeby dopełnić, jakby potem powrócić do siebie.
Ja myślę, że transgresja, tylko bardzo różnie interpretowana i pokazywana, jest absolutnie integralnym, konstytutywnym elementem tego przygotowego doświadczenia, bo wyjście z siebie i spojrzenie na siebie z zewnątrz, czy to dosłownie na zasadzie mała, błękitna kropeczka, tak, nasza planeta, czy takie, nie wiem, out of body experience, prawda, czy właśnie spotkanie
z kosmitą
czy z bytem jakimś, prawda, pozaziemskim, jest po prostu punktem wejścia do autorefleksji wyniesionej na całkiem nowy poziom. A tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Też właśnie w Indianie, od którego zaczęłyśmy tutaj, w tej nowej części, z innych powodów, to są bardziej takie wątki czysto egzystencjalne, właśnie gdzieś bliżej Ziemi, ale z kolei w tych oryginalnych częściach właśnie bardzo dużo też charakterystycznych dla czasów takich tropów jakiegoś wschodniego mistycyzmu, jakichś takich romansów, wiesz, z legendami i z podaniami, prawda, i pytań o to, jak się ma ta wschodnia duchowość do zachodniej duchowości, no, że to wszystko jest częścią po prostu tego samego złożonego jakiegoś takiego duchowego pejzażu doświadczeń, który według mnie jest absolutnie potrzebny kinu przygodowemu, a którego często tym współczesnym produkcjom, o których też mówiłyśmy, całkowicie brakuje.
No teraz jest taki przykład chyba mocny kolejnego Awatara, no bo czekaliśmy tego Awatara no, kilkanaście lat. Kilkanaście, prawda?
13
lat. Największy przebój w historii kinematografii, ogromne oczekiwania, oczywiście James Cameron.
Ale wciąż, to jest przedziwne jednak. Zobacz, wszyscy byli bardzo, ja myślę, że naprawdę wszyscy byli bardzo sceptycznie nastawieni.
Patrzę na twoją błękitną sukienkę, Aniu, z nenufarami i myślę sobie o tych odmętach. Nigdy nie byłam fanką Awatara, mówię od razu. Byłam w kinie oczywiście jako dzieciak dorastający na pierwszym, ale miałam poczucie, że ten świat jest pozbawiony poczucia humoru. I to jest chyba jakiś komponent, który dla mnie w tych filmach nowej przygody i dzisiejszej przygody jest najważniejszy. Czyli jednak pewna doza dystansu.
Zawadiackość.
Tak. Czy to jest Stranger Things, który jakby podważa samo siebie, jest na metapoziomie, czy to jest Indiana Jones, który ma w sobie zawadiackość, czy to jest... czy są Gwiezdne Wojny, gdzie po prostu jakby mnóstwo jest ironii.
Kampowość.
Pewna kampowość. Jakby
ale
to jest dla mnie nieodzowny element.
Nawet Władca Pierścieni, który mam wrażenie przez to, że tam jest ten bardzo silnie podkreślony element jakby grupy, grupowości i takiej paczki.
I takiej dynamiki grupowej, która
tak,
jest zabawna.
To też ten trop jest. I
czego zabrakło w kilku ostatnich produkcjach fantasy, chociażby właśnie w serialu na podstawie Władcy Pierścieni, który jest zupełnie pozbawiony luzu i nonszalancji pewnej, która jest konieczna. W momencie, kiedy robimy fantasy albo sci-fi śmiertelnie na poważnie, no to albo wzbijamy się na wyżyny, jak w przypadku Dune'y, chociaż to jest znowu to jest dyskusyjne, bo to jest raczej przez zoomersów rozumiany lepiej fenomen tej nowej ekranizacji Denisa Villeneuve'a, ale faktycznie albo się wzbijamy na wyżyny metafizyki, albo lądujemy w miejscu, w którym po prostu mamy sążnisty teatr telewizji, tylko że w ekscentrycznych kostiumach i z dużym budżetem. Tutaj wymyka się łatwym oceną Wiedźmin. To jest serial, który na początku zrobił na mnie fatalne wrażenie. Wydawało mi się, że jest po prostu niskobudżetowym.
Tak wyglądał, prawda?
Jakimś takim zmontowanym na prędce żartem właściwie z Sapkowskiego, ale im więcej odcinków widziałam, tym bardziej mi się wydawało, że właśnie tutaj pojawia się ten bardzo świadomy kamp, że to bardzo świadomie sama gra Henry'ego Cavilla, taka absolutnie no, przegięta, nazwijmy to, czy karykaturalna, nawet jeżeli to nie jest świadome, wskazywałaby na to, że to jest trochę beka z Wiedźmina.
Jednak. Cieszę się, że dodałaś, nawet jeśli nie było to świadome, bo muszę przyznać, że po tym, po spotkaniu z Henrym Cavillem,
wiesz, że nie było.
Absolutnie jest przemiłym, po prostu naprawdę zaangażowanym w pracę facetem, ale mam wrażenie, że to nie jest no, taki tuz intelektu i nie wiem, na ile on te metapoziomy tam jest w stanie czytać, ale miałam dokładnie
ale
tak samo jak
świetnie,
ty.
Tak.
Uważam, że, ale to wiesz, to też jest wątek wprowadzenia Jaskra i że zawsze musi być tego typu postać, prawda? Taka postać, która
comic relief
rozładowująca atmosferę i że wtedy nawet te takie okropne efekty, które notabene były z czasem
poprawione. No też może Netflix nie wiedział, na ile to będzie hit, czy będzie aż taki hit.
Czy warto inwestować.
Od 29 czerwca oglądamy na Netflixie trzeci sezon, pożegnalny dla Cavilla, którego zastąpi wkrótce jeden z braci Hemsworthów.
A ja muszę powiedzieć, że też mam z nim takie wspomnienie, które sugeruje, że nie jest on tuzem intelektu, ale dajmy chłopakowi szansę. Ja jeszcze chciałam tylko na chwilę wrócić do tego Awatara, który dla mnie ewidentnie jest też współczesnym klasykiem. Ten pierwszy, ten drugi pewnie nie tak bardzo jeszcze, jeśli chodzi o samą historię, która się nie zapisała jeszcze tak w widzach, natomiast patrząc na jego wyniki absolutnie bezprecedensowe na scenie postpandemicznej, no to jednak jest to gigantyczne.
No ale kto poszedł? Ci, którzy widzieli jedynkę z sentymentu, czy nie, nowi rodzice, którzy tamto widzieli, a teraz pokazują dzieciom, kto? Bo jakby mnie nie ciągnęło, przyznaję, więc nie będę się wypowiadała na temat samego filmu, tylko na temat fenomenu co najwyżej, ale... Czemu potrzebujemy takich historii, które właśnie są zupełnie pozbawione dystansu?
No więc ja bym nie powiedziała po pierwsze, że jest pozbawione całkiem dystansu, a po drugie ja myślę sobie, że James Cameron, który jest reżyserem Awatara między innymi przecież, bo to też jeden z takich no, bardziej emblematycznych, współczesnych reżyserów tego popularnego
Titanica kocham, od razu mówię. Ja mogę zrobić cały odcinek o Titanicu.
A to też. Mam nadzieję, że znajdziemy pretekst. Cameron ma w sobie według mnie tę samą iskrę, co Spielberg czy Lucas, że on też należy do tego pokolenia, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Do pokolenia, które wierzyło w to, że siła edukacji jest czymś, co tobie też pomaga robić dobre kino. I muszę przyznać, że dla mnie po pierwsze widać to jego takie nieustające podjaranie tym, co on robi, tak jak on opowiada o tym, ile efektów specjalnych, ile pracowali nad tym, żeby była doskonała kropla wody, tak? Jak to wyglądało od strony technicznej. Ja jednocześnie wiem, że on oprócz tego, że trzaska te filmy i spędza nad nimi bardzo dużo czasu, to wiesz, jest odkrywcą i po prostu bada dno oceanu i wiesz.
A propos, wczoraj ogłoszono, nagrywamy w czerwcu, więc że państwo nie myśleli, że jestem zapóźniona, że jakaś grupa ekspedycyjna do wraku Titanica zaginęła w tajemniczych okolicznościach, więc może Cameron o tym teraz nakręci film. Nie, znaczy wydaje mi się, że filmowcem obsesyjnym, znaczy nie zakręconym, pewnie o Spielbergu i o Lucasie można powiedzieć podobnie. Tylko dla mnie jakby oni są dlatego mistrzami, bo potrafią wyważyć to z dystansem do siebie i też jakby ze samoświadomością, a Cameron dla mnie jest no, takim typowym Amerykaninem, który dąży do tego, żeby było wielkie i no jeszcze większe, większe, największe, no, tak bym powiedziała.
Bigger, better, tak. Faster. Muszę ci powiedzieć, mi to imponuje i ja go kupuję. Wydaje mi się, że to jest też taki ginący gatunek.
Jesteśmy na pograniczu klasyki i kampu. W takim razie. Właśnie, a Guilty Pleasures, bo tak jak lata 80. przyniosły nam klasyki, tak przyniosły nam produkcje z naszej perspektywy, znaczy wtedy uznawane za nieudane, bo niekoniecznie udało się wyważyć między dziecięcym a dorosłym. Dziś uznawane za kultowe właśnie ze względu na swoją kampowość. I mamy też całą wielką grupę filmów superbohaterskich, które niektórzy uznają, no też właściwie tylko za Guilty Pleasure. Dopiero może z czasem, od kiedy pojawiła się Czarna Pantera, zaczęto trochę inaczej o tym mówić, ale generalnie Marvel czy DC przez wiele osób są spychane do kategorii blockbustera, który nie przedstawia sobą wielkiej wartości.
Do pewnego momentu. Bo potem to się zmieniło jednak i te jakościowe produkcje superbohaterskie się zaczęły pojawiać. Co ciekawe, wydaje mi się, że tymi drzwiami, które się otworzyły na wyższy stopień artystyczny dla tych produkcji, było poczucie humoru. I to jest coś, co jest interesujące, poczucie humoru, które notabene teraz stało się kulą u nogi, mam wrażenie, dla tych produkcji i takim potworem, który sam po prostu zjada własny ogon,
tak,
bo teraz
sitcom,
już musi być śmiesznie.
Niemal jak śmiech z puszki, tak?
No dlatego, i potem ci wychodzi z tego Ant-Man.
Dlatego,
no
albo Strażnicy Galaktyki, to też się już nie da oglądać w kolejnej odsłonie, bo to są tylko gagi.
Będziemy się teraz bić w studiu, bo uważam, że trójka jest absolutnie absolutnie najlepszą częścią, Ania, i po prostu się nie znasz i teraz to wyszło, no.
No dobrze, to kończymy, no to po prostu kończymy, kończymy współpracę.
Wychodzimy po prostu, to jest, dobrze to się, jest koniec.
Nie. Dobrze się czasami pokłócić. Jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie zawsze frapuje, czyli filmy na podstawie gier komputerowych. Ja nie jestem graczką, ja może dlatego mam tutaj ślepą plamkę, ale wydaje mi się, że te próby podejmowane wciąż na nowo kończą się najczęściej jednak porażką. Czy to jest Tomb Raider z Angeliną Jolie, której plakat wisiał nad łóżkami naszych rówieśników, jak byli młodzi. Czy to dzisiaj Mario?
Ale tu, nie, to tu się, poczekaj, tu się muszę od razu z tobą znowu zetrzeć, to w ogóle dzisiaj jaki wymagający emocjonalnie. Po prostu dzień, ale uważam, że zarówno Mario, jak i Dungeons and Dragons, czyli dwie stosunkowo niedawne produkcje, obie z tego roku, są właśnie udanymi podejściami do tematu, który wcześniej kończył się zwykle, no, w najlepszym przypadku guilty pleasure, a jednak głównie guilty i no pleasure. No,
no
a
czyli
tutaj
co? Czyli
nieźle.
Znowu kluczem jest dystans, czy kluczem jest do materiału źródłowego podejście anegdotyczne,
tak,
czy też inspiracyjne wyłącznie.
No to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie, bo szczególnie w przypadku Mario mówimy po pierwsze o filmie, który jest targetowany dla kilku naraz różnych grup wiekowych. To ma być ten film, na który rodzice czasami nawet bardziej chcą zabrać dzieci, niż dzieci chcą pójść i zaciągnąć ze sobą rodziców. Chodzi o to, żeby...
Nawet właśnie, babcia się załapie.
Tak, że to pokolenie takie nasze, które miało, wiesz, te Game Boye po prostu z trudem zdobywane, żeby sobie mogło obejrzeć, jak to wygląda na wielkim ekranie. Trudne są te próby łączenia czegoś, co jest atrakcyjne dla dorosłych z czymś, co jest atrakcyjne dla dzieci. Chociaż kino od dawna próbuje i tutaj wychodząc totalnie z naszego dzisiejszego tematu, myślę o takich filmach typu, nie wiem, Madagaskar, tak, które pamiętam, że no ja musiałam je na przykład recenzować
Jumanji,
po prostu do pracy.
Hook.
Nie, to już wracamy właśnie do tego, o czym mówimy, ale ja jeszcze mówię troszeczkę o czym innym, czyli kino familijne, które no... nadaje się dla sześciolatka, ale dziadek się też pośmieje,
puszcza
bo w polskim
oko.
Tłumaczeniu będzie żart z PRL-u, wiesz, o co chodzi, nie?
Albo latający osioł ze Shreka.
Tak.
Przez wszystkie przypadki
mówiący
odmiany, tak.
głosem kultowego dla starszego pokolenia aktora, więc jakby to jest tego typu praca. Mario i Dungeons and Dragons to jest trochę co innego, bo rzeczywiście sięgamy tutaj po tę estetykę lat 80., która jest często kampowa sama w sobie, ale ona zostaje przetworzona na współczesny język, wydaje mi się, w sposób, który jest... no na tyle efektywny, na ile może być i też atrakcyjny. I nie bolało mnie specjalnie oglądanie tego, muszę ci powiedzieć. Nawet miałam z tego wszystkiego całkiem sporą frajdę, mimo że ja nigdy chyba nie grałam w Mario na Game Boyu, a nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek grałam na Game Boyu. Miałam za to Tamagotchi.
Ja uwielbiałam Game Boya, rodzice nie chcieli mi kupić, grałam u koleżanek. I Mario absolutnie, zbieranie grzybków mi się bardzo podobało. Nie wiedziałam, że to też jest to jakoś ironiczne właśnie. No ale jednak, no cóż, najlepsza organizacja gry komputerowej nie jest śmieszna. No The Last of Us, konwencja przygody natomiast absolutnie jest. Jest to przygoda w warunkach skrajnych, w warunkach apokaliptycznych, w warunkach życia i śmierci, ale jednak przygoda, jednak dążenie znowu geograficznie w poprzek i w głąb, jak doświadczenie człowieczeństwa poprzez drogę. Wszystkie te komponenty, o których mówiliśmy tutaj są. No, tylko
ale to już jest całkiem inna bajka.
Wydaniu.
To już jest całkiem inna bajka, dlatego że bardzo długo mam wrażenie, że najpierw kino, jako ta tak zwana nowa sztuka, a potem gry komputerowe padały ofiarą tego, czyli tego takiego jakby jarmarcznego pryzmatu, tak? Czyli,
infantylizacji przede wszystkim.
Taka też. Jakaś mniej wartościowa rozrywka, wiesz, no ta opozycja, która jeszcze za czasów naszych studiów była podkreślana, chociaż zawsze wydawała mi się śmieszna, typu, że teatr to jest, wiesz, fajnie, a kino, no to już tak trochę mniej, prawda? I to się zmienia. Zawsze jest jakaś taka para przeciwieństw, każde pokolenie ma
sobie
swoją.
Walczy.
I jeśli ty wolisz to, w cudzysłowie, mniej wartościowe, to musisz się usprawiedliwiać, że to ironicznie i że to na pewno właśnie nie jest na serio i że to jest guilty pleasure. A co jeśli to jest po prostu pleasure? The Last of Us jest też przykładem, no w ogóle serial jest oparty na innego rodzaju grze, tak, bo to jest gra, która wprowadza taki jakby element, no po pierwsze wielokrotnego wyboru, ale po drugie też pewnej wcieleniowości, tak? Czyli jest o wiele bardziej spsychologizowana. No i to jest w ogóle nowe terytorium, no już nie takie nowe, tak? Ale jakby terytorium, które całkowicie zmienia postrzeganie gier, które z takiej, wiesz, no strzelanki, nawalanki, rozrywki stają się de facto...
psychologiczną rozgrywką.
Czymś, co w ogóle może nam dać wymierną korzyść, jakościową korzyść, więc myślę, że to już jest, wiesz, inna
ścieżka.
No ale
znowu, przeplatamy to klamrowo, dlatego że w związku z tym to jest wyzwanie dla kina, bo skoro mamy dzieciaki wychowane na inteligentnych grach, które pozwalają im podejmować realne decyzje i wcielać się w rolę i decydować jakby psychologicznie na bardzo takim dojrzałym poziomie, to co zaoferuje im kino? To kino przygodowe też musi wyjść naprzeciw tej dojrzałości, którą oni zyskują poprzez gry.
No ale ja myślę, że właśnie dlatego tak ciekawe jest przyglądanie się temu, bo tak z tego, co mówimy, wynika, że to kino przygodowe jest takim dość wiernym lustrem też, jakby w którym się odbija trochę kondycja współczesności, tak?
Poczynając sposobu dorastania też, prawda?
No co to jest przygoda? Co to jest przygoda dla ciebie? Czym była przygoda dla widza 20 lat temu, 40 lat temu, 60 lat temu, tak? Że jeśli w tym lustrze odbija się widz na trochę innym poziomie niż ta klasyczna projekcja, identyfikacja, no to jakby co to kino mówi o nas, no.
Przygoda każdej chwili szkoda. Idziemy w takim razie żyć, a nie oglądać.
Ale no tak nie tak bardzo nudno jednak chyba. Machniemy sobie tego pana samochodzika, co?
Tak, do zobaczenia, Aniu.
Używaj kremu z filtrem. Wakacje. Pa.